Radio Zachód przedstawia reportaż Cezarego Galka.
Cześć Bartek.
Cześć.
Dlaczego się umówiłeś ze mną w tym miejscu?
Dla mnie jest to pod względem historycznym, historii Zielonej Góry, bardzo istotne miejsce i opowiem Ci parę słów na ten temat.
Gdzie my właściwie jesteśmy? Ulica Filona, krzyżówka z ulicą Wodną w Zielonej Górze.
Tak, w Zielonej Górze.
No właśnie, co tutaj jest? Bo to wygląda jak wjazd do garażu.
Tak, wygląda jak wjazd do garażu albo jak jakieś piwnica do przechowywania ziemniaków, ale w środku jest coś zaskakującego, wbudowane w zbocze góry. Imponujące i jedyne w swoim rodzaju, nie tylko w Zielonej Górze.
Kiedy tu byłeś pierwszy raz?
Całkiem niedawno, bo to było może z 3 albo 4 lata temu. Od razu mnie to miejsce zafascynowało.
Skąd te klucze masz?
Od Krzysztofa Fedorowicza, winiarza z winnicy Miłosz. Wynajmuje tą piwnicę.
Czyli tak jakby ona wróciła do dawnych łask winiarskich.
Tak, właśnie to jest najbardziej fascynujące, że ona ma przywróconą swoją pierwotną funkcję.
Ile lat stała niewykorzystana?
Myślę, że kilkadziesiąt, bo po wojnie tutaj był skład warzyw i tak naprawdę od kilku lat dopiero jest ponownie wykorzystywana. Cztery zamki, no cztery spusty. Są zachowane zdjęcia, jak ta piwnica wyglądała w latach 60. Także w sumie niewiele się zmieniła.
Prowadź.
Wchodzimy w dół, wilgoć.
No jest.
I niższą temperaturę.
To jest wielkie.
Tak, jest ogromne. 60 metrów długości na trzech poziomach tak naprawdę, bo tu znajdujemy się na takim poziomie najniższym. Kawałek dalej jest wyższy, dalej mamy kolejny poziom.
A samochody sobie przejeżdżają. Zazwyczaj jest tak, że tytuł reportażu powstaje dopiero później, jak już ten materiał jest nagrany, obrabiany i tak dalej, przychodzi taka myśl. Ja mam dzisiaj pomysł inny. Może niech to będzie, niech samochód przejedzie. Okay. Fajne nagranie mamy dzisiaj z samochodami w tle. Może to będzie po prostu rozmowa w piwnicy przy butelce wina. Tutaj jest jakaś buteleczka?
Tak.
A, i kieliszeczki. Efekty już mamy. Oczywiście my nie pijemy, bo ja jestem w pracy, ale symbolicznie można coś takiego zrobić. Może obejrzymy ją dokładnie, bo tutaj idziemy takim niższym właśnie poziomem, to o czym
tak,
mówiłeś.
Tak, tutaj w...
A tu widzę wina są również, a tu jakaś stara butelkownica.
Bardzo zabytkowa, mająca już też kilkadziesiąt lat i właśnie na tej butelkownicy są korkowane szampany tutaj.
Czy jest możliwe, że ta korkownica pochodzi z wytwórni winy zielonogórskiej?
Nie, nie, ona była importowana z Francji gdzieś, także to na pewno nie jest tu nasza lokalna maszyna.
Ale też chyba zabytkowa.
Tak, tak, no jak mówię, ma co najmniej kilkadziesiąt lat. Także to
świetnie
jest...
pasuje do wnętrza.
Pasuje.
O, ale ta beczka to chyba jednak jest od nas.
Tak, beczka jest z wytwórni koniaków Retrza, która znajdowała się przy ulicy Chrobrego i tutaj stoi teraz jako ozdoba.
Jako ozdoba, niestety. No ale dobrze, że w takim miejscu.
Tak.
A nie na przykład w ośrodku wypoczynkowym, bo też widziałem.
Tak, ale
nie
dużo,
powiem gdzie.
Dużo winiarzy ma te beczki u siebie na winnicach. Teraz też byśmy chcieli, żeby te beczki, które jeszcze są w Zielonej Górze, bo jest ich jeszcze kilkadziesiąt zabytkowych beczek, żeby wróciły do, właśnie do piwnic, bo one, tam jest ich miejsce.
O, no piękne pomieszczenie.
Tak, to jest pomieszczenie świetne. Tutaj się też odbywały czasami koncerty. Akustyka jest na takie imprezy bardzo dobra. Nad nami jest około 5 metrów ziemi.
5 metrów ziemi, a tak naprawdę ta piwnica jest od jednej ulicy
do
równoległej drugiej.
Tak. No drugiej takiej piwnicy w Polsce nie zobaczymy z tego względu, że są oczywiście piwnice winiarskie w Polsce, w Zielonej Górze też jest ich dużo, na południu Polski też, ale to jest wyjątkowa z tego względu, że jest zbudowana w zbocze góry, natomiast te pozostałe są pod kamienicami. Możemy zobaczyć podobne na Morawach, we Francji, w Austrii. Johannes Zeidel w 1786 roku wybudował tę piwnicę po to, żeby magazynować tutaj swoje wino. Tutaj mieściło się kilkadziesiąt tysięcy litrów wina. On był właścicielem tego całego rewiru winiarskiego, który tutaj był niegdyś.
Mało osób w ogóle w Zielonej Górze wie, że takie wielkie obiekty tu się znajdują.
Faktycznie ta świadomość jest jeszcze na dosyć niskim poziomie, ale myślę, że coraz wyższym jednak, bo tych imprez związanych właśnie z promocją tej tradycji winiarskiej, czy chociażby podczas winobrania, czy podczas jakichś festiwali otwartych piwnic, jest coraz więcej i coraz więcej ludzi o tym się dowiaduje.
Ile jest takich piwnic w Zielonej Górze?
Ani jednej, bo to jest wyjątkowa.
Tego typu,
mówiłem.
Ale w ogóle.
Tak, ale w ogóle piwnic jest, myślę, że kilkadziesiąt.
Kilkadziesiąt?
Co najmniej.
Niemożliwe.
Tak, świetną robotę zrobił Mirosław Kuleba w 2010 roku, wydając tą swoją książkę Topografia winiarska Zielonej Góry, gdzie po prostu opisał wszystkie wówczas mu znane piwnice winiarskie i to faktycznie pokazuje, jaki był potencjał kiedyś Zielonej Góry i teraz faktycznie możemy to odkrywać na nowo, możemy tam pójść, dowiedzieć się więcej o tych piwnicach, zobaczyć, jak one wyglądają, zrobić, nie wiem, spotkanie w tych piwnicach, także to jest niesamowite.
Może znajdźmy sobie takie miejsce, gdzie możemy usiąść i trochę porozmawiać o tych twoich pasjach, bo dobra. Widzę, że wiesz o tym bardzo wiele. A tu jak w prawdziwej winiarni, sporo leżakujących butelek.
To są butelki, które w przyszłości będą winem usującym.
I one sobie tak leżą i czekają?
One sobie leżą półtora roku, czekają aż nabiorą odpowiednich aromatów, smaku od tego osadu drożdżowego, który tutaj jest na szyjkach, tak, bo butelki są odwrócone do góry dnem. Mm-hmm. Ten osad jest ściągany w takim specjalnym urządzeniu, jest zamrażany. To jest urządzenie, które służy do zamrażania butelek, to jest ciekły glikol. I szyjka jest zamrażana, wcześniej te butelki są odpowiednio obracane, żeby ten osad równomiernie spłynął do...
No tak, tu już na tym stojaku widzę są
takie... są gotowe, mm-hmm. Tak. A tutaj mamy właśnie zakapsulowane takimi zwykłymi kapslami, to są wina na etapie wtórnej fermentacji. Bo wina musujące robimy w ten sposób, że do win spokojnych, czyli już takich, które są, no, można powiedzieć, pełnoprawnym winem, gotowe wina do picia, dodaje się odpowiednią mieszankę cukru i drożdży, kapsluje się.
No i bąbelki powstają.
I bąbelki w sposób naturalny powstają.
Skąd wiesz o tym? Opowiadasz mi jako historyk teraz, czy też może też masz jakąś małą winniczkę?
Nie, ja winnicy nie mam. Przy domu kilka krzewów, ale to są tak naprawdę krzewy winorośli takiej, można powiedzieć, deserowej. Natomiast fascynuje mnie uprawa winorośli. Czasami pomagam przy produkcji sektów czy na winnicy. To jest takie też moje, można powiedzieć, taka odskocznia.
Zdobywasz doświadczenia, być może przydadzą się.
Może kiedyś, zobaczymy. Chociaż jest to bardzo ciężka praca i z tego, co podpatruję winiarzy, to muszę powiedzieć, że podziwiam ich za ich pracę, bo to jest praca przez cały rok. To tak się wydaje, że produkcja wina jest łatwa i przyjemna. Oczywiście jest to dla wielu z nich pasja, ale wymaga ogromnej cierpliwości, mnóstwo czasu i mnóstwo nerwów.
A tu musimy usiąść chyba koło wejścia, bo tam jest bardzo duży pogłos, jak to w piwnicy.
Tunel i echo jest ogromne.
Skąd się wziąłeś w tej całej historii?
W piwnicy. Jestem rodowitym zielonogórzaninem, także urodziłem się tutaj w tym mieście, tutaj się wychowałem, spędziłem większość swojego życia, chociaż była też dłuższa przerwa, bo na studia wyjechałem do Wrocławia.
Byłeś grzecznym chłopcem, czy też biegałeś po zakamarkach różnych?
Raczej biegałem po zakamarkach, już właśnie będąc w szkole podstawowej, czy nawet już w przedszkolu. Miałem jakieś takie ciągoty, żeby coś oglądać, głównie to oczywiście było po Polsce. Jeździłem z rodzicami, z dziadkami, przede wszystkim w góry. To była taka moja dziecięca fascynacja. Przyniosłem kilka fotografii.
Ta pierwsza, co to jest?
To akurat może nie są do końca góry, bo to jest zamek w Będzinie.
Na Śląsku?
Tak, na Śląsku. Też często tam jeździłem do cioci, która mieszkała może nie w samym Śląsku, bo to Sosnowiec, czyli Zagłębie. Tam też często podróżowałem. Znajdę zaraz, o, tu jest moje zdjęcie właśnie z gór.
Na Śnieżka chyba, tak?
Tak, chociaż mocno zamglone. Tu kolejne zdjęcie z góry.
A czekaj, tam... Pokaż mi ten autobus.
Tak, to jest siódemka.
To jest stary ogórek.
To jest Zielona Góra, tak.
Niesamowite.
Nie wiem, które to są lata, ale ja tutaj na tym zdjęciu mam może z dwa latka, trzy. To będzie końcówka lat 70. myślę. Siódemka to był autobus, który jeździł ode mnie z domu. Wtedy jeszcze tam nie mieszkałem na Zawadzkiego, ale później pamiętam siódemki, jeździłem z siódemką do miasta.
No, chodzimy po tych samych śladach, tylko ja troszeczkę wcześniej. No, też i Karpacz, i Śnieżka, i ta siódemka, którą ja też jeździłem tak, wcześniej, tak, jeszcze przed tobą. To są wspólne wspomnienia mieszkańców Zielonej Góry.
Myślę, że tak. Ja oczywiście z tego okresu dzieciństwa takiego, czyli z końcówki lat 70., z początku 80. nie pamiętam zbyt wiele, bo to no, ze względów oczywistych, także zostają zdjęcia i jakieś opowieści rodzinne. Ale ta Zielona Góra fascynowała mnie, muszę powiedzieć, od kiedy mam jakąś taką świadomość, że się tym zacząłem interesować, czyli gdzieś może w wieku 5-6 lat. ta historia Zielonej Góry mnie wciągała. Pamiętam, że mama kupowała mi takie, wychodziły informator województwa lubuskiego, zielonogórskiego wtedy. I tam pamiętam, że stamtąd czerpałem swoje pierwsze informacje, później książki były profesora Majchrzaka, odwiedziny w muzeum, od tego chyba się to wszystko zaczynało.
No, z profesorem Majchrzakiem to ja nagrywałem jako młody reporter pierwsze właśnie reportaże o historii Zielonej Góry. Też byłem wtedy zszokowany. Historia czarownic chociażby, właśnie winiarstwa.
To było dla takiej młodej osoby niesamowicie to działało na wyobraźnię, jakby pobudzało do pogłębiania tej wiedzy i do szukania gdzieś tam własnymi ścieżkami, jak to kiedyś było, dawniej. Czasami w takiej piwnicy słychać głosy z przeszłości.
Nie no.
Nie, ja je czasami słyszę, nie tylko ja, ale naprawdę je słychać.
Tylko swój głos tu słyszę właściwie.
Tak, ale jak poruszysz wyobraźnię, to na pewno usłyszysz głosy chociażby winiarzy, którzy tutaj przetaczali swoje beczki, odgłosy winobrań, które tutaj w okolicy się wydarzały. Orszaku setki winiarek, które tutaj wraz z Zajdlem podążały właśnie zbierając winogrona. Także to wszystko można usłyszeć.
A później wpadłeś z deszczu pod Rynny, bo znalazłeś się na studiach we Wrocławiu. A Wrocław to również Dolny Śląsk i niesamowita historia.
To też jest dla mnie trochę dziwna historia, ponieważ jestem z wykształcenia archeologiem, ale studia we Wrocławiu rozpocząłem na Akademii Ekonomicznej. Nie poszedłem za moją pasją na początku, tylko bardziej może za jakimś pragmatyzmem i widziałem bardziej może swoją przyszłość zawodową, czy może finansową nawet można powiedzieć, w ekonomii niż w archeologii. Po 3 latach zdałem na studia archeologiczne, też we Wrocławiu, na Uniwersytecie Wrocławskim. Akademii Ekonomicznej nie porzuciłem, studiowałem równocześnie. Studia archeologiczne skończyłem wcześniej, natomiast po kilku miesiącach też obroniłem pracę magisterską z ekonomii i takie dziwne połączenie, trochę egzotyczne.
Co świadczy o tym, że no, z tą ekonomią trochę się męczyłeś, bo skończyłeś ją później.
Archeologia mnie dosyć mocno wciągnęła i zabierała mi mnóstwo czasu. No, o skłębianie wiedzy, wyjazdy na wykopaliska, to był bardzo ciekawy dla mnie okres i ta ekonomia odeszła troszeczkę na bok, no ale stwierdziłem, że już te 5 lat, no to nie ma sensu tego porzucać. Już jako nastolatek jeździłem na wykopaliska archeologiczne, przede wszystkim tutaj w okolicach Zielonej Góry, ze Sławkiem Kałagatę, z doktorem Lewczukiem. To były takie moje pierwsze wykopaliska.
Co wykopałeś wtedy?
Brałem udział w badaniach Sławka Kałagatę przy ulicy Kasprowicza. Tam odkryliśmy fragmenty murów miejskich. Sławek, pamiętam, znalazł taki złoty pierścień z XVII wieku. I to też wywarło ogromne wrażenie na mnie, bo to było też takie niesamowite znalezisko. No, piękny przedmiot przede wszystkim.
Ja znalazłem kiedyś w swoim ogrodzie prawdopodobnie okolicznościowy pieniążek z porcelany biały z pięknym herbem miasta. Miałem wtedy chyba 6 lat i też podziałało to na moją wyobraźnię.
Tak, te pieniążki porcelanowe to są lata 20. XX wieku. One były wybijane okolicznościowe z okazji 700-lecia miasta. Z gruszką, z tyłu jest winogron, to chyba są w nominału jedna marka, pół marki.
Wiesz o czym mówię, widzę.
75 finegów, tak, bo to jest taki charakterystyczny pieniążek dla Zielonej Góry, może nie tylko dla Zielonej Góry, bo inne śląskie miasta, łużyckie też miały tego typu pieniądze, to wtedy były pieniądze zastępcze, tak? One, to nie była taka waluta jak jest teraz, wtedy to było określane takim mianem notgeldów. Badania archeologiczne prowadzone w Zielonej Górze też mi pozwoliły na poznanie historii miasta. Po studiach była decyzja już z moją narzeczoną, z Agnieszką, że wracamy do Zielonej Góry. To były dosyć ciężkie czasy wtedy. Nie było tak naprawdę pracy dla archeologów. Dopiero później, jak ruszyły duże inwestycje gdzieś drogowe, budowy autostrad, to udało mi się znaleźć pracę w zawodzie, ale to była taka bardziej praca dorywcza i musiałem zająć się kompletnie czymś innym. Ten mój związek z archeologią też na jakiś czas był taki bardziej, można powiedzieć, z doskoku. Natomiast po jakimś czasie stwierdziłem, że cały czas mnie wzywa do siebie i poszedłem na studia doktoranckie, też do Wrocławia, w Wrocławiu na Uniwersytecie. W 2014 roku skończyłem studia i tak naprawdę od tamtego czasu już jestem, można powiedzieć, zawodowo związany już tak na stałe z archeologią. Obecnie pracuję w Polskiej Akademii Nauk w Szczecinie, właśnie w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN.
Ty tego nie widzisz, ale samochody przejeżdżające, kierowcy patrzą w tym kierunku, tak, z takim wielkim zaciekawieniem. Myślę, że to dla nich jest też nowość, bo widzą nagle przez ten mały otwór, do tej pory tak, może znajomy, tą przestrzeń, która tutaj jest.
Tak, wielokrotnie jest tak, że jak drzwi tylko od piwnicy się otworzą, ludzie zaglądają, tutaj nawet okoliczni mieszkańcy, i są zdziwieni, że wewnątrz jest coś takiego. Mieszkają tu już kilkanaście, kilkadziesiąt lat i nie mieli okazji zobaczenia tutaj tej przestrzeni wewnątrz. I to dla nich jest, za każdym razem widzę ogromne zdziwienie na twarzach.
W jaki sposób zakochałeś się w tym mieście? Bo trochę tego dzieciństwa, trochę tych wykopalisk, no ale to chyba jeszcze za mało.
Na pewno to była ta historia winiarska. To od jakiegoś czasu mnie bardzo fascynuje. Ale nie tylko, bo ja też jestem kolekcjonerem. Zbieram pamiątki związane z dawnym miastem. Tak naprawdę kolekcjonuję wszystko, co dotyczy tego przeszłego miasta. Są to wieszaki na przykład, są to stare fotografie, są to stare butelki, jakieś blaszki, szyldy. Wszystko, co jest związane z dawnymi mieszkańcami.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
A można popatrzeć chociaż tak trochę, co to jest?
Pewnie.
Ale my trafiliśmy,
pójdziemy. Proszę bardzo, naprawdę.
Niech się pan nie boi mikrofonu, to nie jest z państwem wywiad właściwie, więc bardzo proszę.
Bo schodzimy się troszeczkę.
A państwo tutaj mieszkają? Czy?
No blisko, w pobliżu jesteśmy, a tu...
Starą drogą przeszliśmy.
No ale jesteśmy pod wrażeniem, że no zamknięte, ale to jest piękne.
Państwo tu mieszkacie blisko, tak?
Mieszkaliśmy tutaj bardzo blisko i troszeczkę się przeprowadziliśmy i troszeczkę dalej mieszkamy, ale trasa spacerowa pozostała.
Stąd, tak naprawdę.
Wiedzieliście o tym, że ta piwnica tutaj jest?
Zawsze była zamknięta, bardzo często
i przejdziemy dalej, bo tam widzę chyba światło dzienne jest, czy nie?
Nie?
A to jest jasna jakaś żarówka chyba.
Tam niestety jest ściana, ale tam są trzy poziomy, nie?
Nawet zobaczmy. Można tutaj przejść, to chętnie byśmy tam obejrzeli. No. Ja dziękuję, no przepięknie. A ty pan mówi trzy poziomy, bo to jest jako trzeci poziom, tak?
Tak. Nie można.
Dużo ziemi jest na
dalej. 6 metrów.
W tej chwili tu 6 metrów jest.
Tak.
O, to zaraz do wszystkich naszych znajomych pójdzie wieść o tej piwniczce.
Super.
70 metrów.
Prawie, że to jest inne miejsce w ogóle.
Szerokość to zaraz chyba odmierzę, ile kroków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no około 8 metrów. No, to sklepienie, zobaczcie, to wszystko z cegieł jest. Będzie co nad czym debatować. No, ale
to teraz... się wam udało, prawda?
No, bardzo.
Kto to nas nagrywa też?
Radio Zachód. Cezary Galek.
No bardzo miło poznać. No i będziemy się żegnać powoli i jeszcze tylko zobaczymy tak od ulicy,
bo to...
Tak. I zobaczcie, to taka mała piwniczka wygląda. Zobaczcie, tak wszystko malutkie to jest. A tu zobaczcie, jeszcze tylko takie samo wejście.
Widzę, że pani mąż ma zacięcie dziennikarskie.
To jest pasjonat wszystkiego.
Telewizja internetowa.
Można by było śmiało powiedzieć, że się nadaje.
Niesamowita sprawa, takich miejsc jest w Zielonej Górze bardzo wiele. Szkoda, że ich nie znamy tak naprawdę. Ja też jestem rodowitym zielonogórzaninem. Dopiero od pewnego czasu poznaję właśnie takie miejsce.
Ale u nas taka sama jest sytuacja, bo jeżeli mieszkaliśmy tyle czasu, przechodziliśmy obok, to tak naprawdę nie mieliśmy skąd zaczerpnąć tej wiedzy, że coś takiego w ogóle istnieje. Słyszeliśmy, bo mamy takich znajomych, którzy mają małe winnice, produkują wino. I oni gdzieś mówili, że gdzieś tutaj jest, więc myśmy dopiero na tej podstawie doszli do wniosku, że to właśnie jest to miejsce na przykład, że coś takiego jest. No ale tak, nie było możliwości wejścia. No
dokładnie. A wie pani o tym, na przykład też się dowiedziałem dzisiaj, że pod tym hotelem, takim dużym w Zielonej Górze, jest też wielka piwnica, pod spodem.
Wspaniała rzecz, ale szkoda, że takich informacji nie udostępnia się. W sumie to jest nasza historia i to powinniśmy zgłębiać. Dobrze jest wiedzieć.
Dziękujemy za odwiedziny. My wracamy tam w te czeluście, bo musimy dokończyć nagranie, a państwu życzę przyjemnego popołudnia.
Dziękujemy nawzajem.
Dziękujemy.
No, tak jak mówiłem, nie? Że otwiera się piwnica, otwierają się tylko wrota
do historii,
to przypadkowi nawet czasami się zdarza, że jedzie samochód i zatrzymuje się i kierowca wysiada i przychodzi, patrzy, co tu się dzieje.
Słyszysz? Czekaj, no ja musiałbym się wsłuchać. A? Tym razem co?
Tym razem słychać takie szumiące winogrona, już takie bardzo mocno dojrzałe i krzewy, liście, także to wszystko słychać.
Ja się muszę wsłuchać w to. Coś tam słyszę niby, ale ja wiem. Do drugiej części może przejść, może coś będzie. O czym rozmawialiśmy? O tej fascynacji, o tej miłości, tak?
Tak, do miasta. I o mojej tej żółce kolekcjonerskiej, która się obudziła we mnie też w sumie całkiem niedawno, bo może z 10 lat temu. Wcześniej ta fascynacja miastem była taka bardziej pobieżna i gdzieś tam tylko z książek. Natomiast później doszło, to chyba związane jest z archeologią, namacalne pamiątki, tak? Czyli ta kultura materialna. I...
Ale jak to jest właśnie z tą fascynacją? Jak to jest? Powiedz mi. To tak jest, że człowiek dostaje w głowę, o, chce zbierać, chce gromadzić.
U mnie się zaczęło od pocztówek. Zobaczyłem po prostu widokówki z Grimbergu i to zwłaszcza takie litograficzne z końca XIX wieku. I po prostu stwierdziłem, że to jest tak piękna rzecz i świetne źródło do poznania historii miasta, że stwierdziłem, że no, zacznę to kolekcjonować.
Pamiętasz pierwszą?
Pamiętam, tak. Przedstawiła kilka widoczków w Grimbergu z końca XIX wieku. W sumie nic szczególnego obecnie, jak na to patrzę, ale wówczas jakoś mnie uderzyła i chyba od tego się zaczęło.
Każdy kolekcjoner ma takie rzeczy, które są szczególnie dla niego ważne w kolekcji i też wiążą się z tym historie ich pozyskania, bo czasem to są bardzo frapujące rzeczy.
Takim tematem, który mnie najbardziej też fascynuje, oprócz tych pocztówek, to są stare fotografie związane z historią miasta. To jest taki element, który pozwala jakby nawiązać taką bezpośrednią łączność z tymi dawnymi mieszkańcami, bo możemy ich zobaczyć, jak wyglądali, tak? Możemy...
Jak wyglądali?
To możemy to zobaczyć w książce, którą wydałem nie tak dawno, w tym roku. No co, byli podobni do nas.
Wydałeś własnym sumtem, bo wiem, że we współpracy z muzeum.
Książka została wydana dzięki właśnie wsparciu Muzeum Ziemi Lubuskiej, Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. No i faktycznie moich własnych funduszy.
Czyli chyba na niej nie zarobiłeś.
Absolutnie, na takich książkach to jest niemożliwe, żeby zarobić, ponieważ są to niskie nakłady, ogrom pracy, jeśli chodzi o zebranie materiałów. Są tacy kolekcjonerzy, którzy po prostu jak coś tylko odkryją ciekawego, to od razu chcą się z tym podzielić, tak? Tą informacją podzielić, tą wiedzą. Myślę, że wydanie książki dotyczącej przedwojennych zakładów fotograficznych w dawnej Zielonej Górze, no to jest taki właśnie element takiego kolekcjonerskiego ekshibicjonizmu chyba.
Ten zakład jest takim kluczem, nie jeden w Zielonej Górze, było ich kilkanaście z tego,
tak,
co wiem.
Tak, było ich dużo, było dużo, wielu fotografów, ponad 20.
Tam przychodzili ludzie, aby się dobrze pokazać.
Oczywiście, fotografowie często mieli w zakładach swoich garderoby, gdzie można było, jak ktoś nie miał odpowiedniego stroju, mógł się przebrać. Fotografowie też doradzali, jak będzie się dobrze wyglądało, w jakim stroju, także to było też, można powiedzieć, mały salon mody. Tak jak mówiłem, na tych zdjęciach faktycznie możemy prześledzić modę, jak ci ludzie zmieniali swój wygląd, swoje otoczenie, tak naprawdę od lat 60. XIX wieku do początku wojny.
Co można by o tym mieście powiedzieć na podstawie tych zdjęć?
Możemy powiedzieć dosyć ciekawe historie, chociażby tutaj na podstawie tego zdjęcia. To zdjęcie przedstawia ślub. I to jest ślub córki takiego znanego zielonogórskiego przemysłowca, Otto Leonarta. On miał swój zakład włókienniczy naprzeciwko obecnego Centrum Przyrodniczego. I na fotografii możemy zobaczyć właśnie córkę Otto Leonarta, Kate, ze swoim mężem. Tutaj widzimy Otto Leonarta ze swoją żoną, siostra Kate. Później udało mi się dotrzeć do informacji, kiedy zmarł Otto Leonard, czyli właśnie właściciel tej fabryki, jak nazywała się matka Kate.
To takie zdjęcie typowo rodzinne, w stylu angielskim bym powiedział. Tak. Oni są bardzo dystyngowani. Gdzie ono było zrobione?
Ono było zrobione na tyłach willi Otto Leonarda. Ta willa już niestety nie istnieje, została zburzona, czyli w takiej oranżerii, malowidło na ścianie. To jest ciekawe zdjęcie, które przedstawia rodzinę Fersterów, czyli można powiedzieć jedną z ważniejszych rodzin w dziejach miasta. Rodzinę przemysłowców, rodzinę też winiarzy, ale przede wszystkim przemysłowców, bo to oni, Friedrich Förster junior, miał taką wizję obudzenia ze snu śpiącej księżniczki królewnej, jak to nazwał Zieloną Górę, i postanowił cały jakby swój czas i później, jak się okazało, cały swój majątek poświęcić na to, żeby Zieloną Górę wyciągnąć z takiego marazmu, Grimberg wyciągnąć z takiego marazmu, to druga połowa XIX wieku.
To całkiem jak kilkanaście lat temu, księżniczka się ponownie obudziła.
Tak, tak. Försterowi to się udało, niestety konsekwencje tego jakby jego osobistej dla jego rodziny były tragiczne, bo jego inicjatywa zbankrutowała później. Ale ona była już na tyle rozwinięta, że koło już zamachowe zostało poruszone i to miasto faktycznie przemysłowo zaczęło się rozwijać. No, dzięki właśnie Försterom, można powiedzieć.
Dużo indywidualnych zdjęć jest.
Dla mnie takie bardzo fascynujące zdjęcia są, które pokazują ludzi. Tutaj akurat jest zdjęcie dziewczynki I mam tych zdjęć chyba, tej dziewczynki, tej postaci mam około 6 w książce. I ona jest pokazana od wieku 2 lat do wieku 8 lat. Widzimy, jak ona się zmienia. Stoi w takiej pięknej sukience, w butach na obcasach, w takim żakieciku. Oparta jest o pięknie zdobione krzesło z motywami też.
Ta lamówka tutaj dookoła tego zapięcia to jest futrzana?
Najprawdopodobniej tak, to jest jakieś futerko. Widać, że dziewczynka była częstą bywalczynią zakładów fotograficznych, bo ma taką pozę, faktycznie no, zdjęcie jest świetnie pozowane, ale z drugiej strony jest widać taką naturalność na twarzy tej dziewczynki. I tych zdjęć jej mam tutaj kilka. O, tutaj jest na przykład w wieku 8 lat. To zdjęcie zostało zrobione tak naprawdę, tutaj mam wydatowane, to będzie końcówka lata 90. XIX wieku, czyli ma 130 lat.
130 lat, a spójrz to zdjęcie, nie tak, wiem, czy masz takie wrażenie, jakby to było dzisiaj
tak,
zrobione.
Tak. Dokładnie, fryzura jest jak najbardziej współczesna, teraz moglibyśmy spokojnie też...
Mogłaby być koleżanką mojej córki 12-letniej.
Tak, bez problemu. Te zdjęcia tej dziewczynki mnie bardzo zafascynowały, ale... Niestety próbowałem zgłębić jej historię, dowiedzieć się, kim była, jak się nazywała, to mi się nie udało. A co ciekawe, te zdjęcia kupowałem w różnych miejscach. Raz gdzieś na jakiejś aukcji internetowej, raz od jakiegoś kolekcjonera i to na pewno nie mam wszystkich jej zdjęć. Tak? To jestem w 100% pewny, że tych zdjęć było zdecydowanie więcej. Może kiedyś uda się dowiedzieć, jak się nazywała. Ciekawe jeszcze jest jedno zdjęcie, to bym też chciał pokazać, opowiedzieć bardziej o nim. O, to jest świetne zdjęcie. Ono przedstawia takiego młodzieńca w długim płaszczu z takim melonikiem na stole, a w tle widzimy... Może tak, dla większości ludzi będzie to zwykły obraz, natomiast dla mnie, jak zobaczyłem to zdjęcie, to podskoczyłem, ponieważ obraz przedstawia dom Försterów, ten, który znajduje się przy Alei Słowackiego. To jest dom wybudowany w latach 60. XIX wieku.
To jest ten dom z tą wieżą?
Charakterystyczny domek z wieżyczką.
Trochę zapuszczony niestety współcześnie.
Niestety tak. Kiedyś to było bardzo, bardzo cenne i znane wśród Brytyjczyków miejsce wybudowane właśnie przez Friedricha Förstera, o którym już tutaj wcześniej wspominałem. To zdjęcie jest niesamowite z tego względu, że za tło tego zdjęcia posłużył właśnie obraz przedstawiający ten dom najprawdopodobniej świeżo po wybudowaniu. I mam taką hipotezę, że postać, która jest przedstawiona na tej fotografii, to jest jeden z członków rodziny Försterów, który po prostu postanowił się
dobrze ubrany jest, tak, właśnie.
Tak, który postanowił się sfotografować na tle swego domu, a że wówczas ciężko było zrobić fotografię w
naturze.
Tak, to postanowił, że sfotografuje się na tle obrazu po prostu przedstawiającego swój dom.
Byłeś w tym domu?
Nie, w domu mi się nie udało być, często byłem pod domem, rozmawiałem z panią, która tam mieszka, także może będzie kiedyś szansa, żeby tam do tego domu wejść. Widok na pewno z wieży jest niesamowity, ponieważ z niższych terenów tam przy Alei Słowackiego, chociażby z tyłu za DPS-em, przy dobrej pogodzie widać góry.
Stawiasz na to, że będzie Śnieżkę widać?
Tak, bo to jest udowodnione, tak? Bo są zdjęcia, nawet współczesne, są zapisy w kronikach, że stamtąd jest widać Karkonosze, ale też współcześnie można znaleźć w internecie zdjęcia, ludzie rzucają fotografie ukazujące właśnie góry, nie? Zrobione z okolic tutaj Alei Słowackiego. Z wieży Braniborskiej to już w ogóle myślę, że widok jest doskonały.
Wiem, bo tam właśnie mieszkam pod wieżą. Właściwie widzę wszystko w promieniu 60 kilometrów. Tak. Bardzo dobrze widzę Jemiołów z wieżą nadawczą, widzę Świebodzin.
Czy na północ.
Z postacią Chrystusa, świetnie widoczną, jako mały punkcik biały, wieczorem oświetlone. Coś niesamowitego.
Ja miałem możliwość obserwowania właśnie tej północnej strony z wieżowca ze stalu. Jeszcze tam można było kiedyś wejść i faktycznie ten widok jest na północ, jest niesamowity. Przy dobrej widoczności, tak jak mówisz, widać bez problemu Świebodzin, tak? Widać świetnie Dolinę Odry, to już w ogóle Trzebiechów, wieże kościoła w Słowowie.
Nieraz jest tak, że jak się unoszą mgły nad rzeką, dokładnie widać, którędy ona przebiega. Tak. Widać tą wstążkę Odry, która gdzieś tam sobie płynie. To się trochę rozmarzyliśmy tutaj przy tej butelce wina jeszcze nieotwartej oczywiście. Wiesz co, tak wsłuchuję się i chyba już coś zaczynam słyszeć. Tak jakby dawne winobranie, nie wiem, czy też to słyszysz?
Tak, ja to słyszę wyraźnie, także świetnie, że ty też to słyszysz.
Konie jakieś chyba idą, jakaś orkiestra gra, coś takiego. Tylko...
Tak, powóz jedzie.
ci się udaje łączyć ten dawny świat no, ze współczesną Zieloną Górą, którą my znamy. Mhm. Ja się urodziłem trochę wcześniej od ciebie, ale też tutaj wychowany, tutaj poznawałem te wszystkie zakątki, które ja na przykład znam. W tej piwnicy nie byłem, tak jak ci powiedziałem. No właśnie, jak łączysz tą jedną Zieloną Górę z drugą? Czy to jest całość?
To jest tak, że bez dawnej Zielonej Góry, tej przedwojennej, nie byłoby współczesnej. To jest dla mnie oczywiste. Wiem, że nie wszyscy to rozumieją, że tak naprawdę dla dużej części ludzi ta Zielona Góra to jest ta Zielona Góra powojenna. My jesteśmy odcięci od korzeni, tak? My jesteśmy tutaj większość tych ludzi, którzy przyjechała starszych.
To znaczy my już nie, my ale już nie. Nasi przodkowie, ojcowie, nasi dziadkowie, babcie, to jest to pokolenie, tak? Dla nich połowa tego życia to jest Wilno, to jest, nie wiem, Wielkopolska czasem, to jest Polska Centralna, to jest Lublin.
No. Dlatego ja to w pełni rozumiem, że oni jakby nie mają potrzeby, to starsze pokolenie nie ma potrzeby zgłębiania historii tego miasta, ponieważ ich korzenie są całkowicie gdzieś indziej, tak? Natomiast takie pokolenie 50, 40, 30 latków, którzy urodzili się już tutaj w tym mieście i tutaj wychowali, to te korzenie tak naprawdę są tutaj. I to oni coraz częściej chcą poznać, jak to było dawniej. Mi tak naprawdę udaje się to łączyć w ten sposób, że, no tak jak mówię, to jest ta kwestia kolekcjonerstwa. To jest też jakby taki drugi element, ale też taki troszkę żyłki takiego przewodnika, opowiadacza, ponieważ od jakiegoś czasu w ramach Fundacji Tłocznia, którą założyliśmy z Kingą Kowalewską-Koziarską i z Krzysztofem Fedorowiczem, no staramy się tą tradycję, historię opowiadać mieszkańcom. Takim naszym hasłem było, że chcemy zrobić ferment w mieście i może się już troszeczkę udaje, bo faktycznie organizujemy trochę tych imprez, wydarzeń, które pokazują tą...
Zaczyn już jest?
Zaczyn już jest, tak. To już zaczyna powoli fermentować. Mam nadzieję, że za jakiś czas się dobrze wyklaruje, że nie zrobi się z tego ocet, tylko będzie to bardzo dobre wino.
Wydawało się, że te samochody się uspokoiły, ale jeżdżą w dalszym ciągu i każdy patrzy na to otwarte wejście do piwnicy. Takich miejsc magicznych w Zielonej Górze jest więcej.
Dla mnie takim, można powiedzieć, osobistym, cennym przeżyciem, ale takim moim osobistym, to był cmentarz Świętego Jana, ponieważ troszeczkę taki owiany jakąś legendą, taką nutką tajemniczości i wiele osób o nim mówiło. Wszyscy wiedzieli, że ten cmentarz funkcjonował, bo są do tego źródła historyczne. To jest tak naprawdę najstarszy cmentarz miejski. Wiedzieliśmy mniej więcej, gdzie jest lokalizacja tego cmentarza, gdzie ten cmentarz się znajdował, ale pomimo podejmowanych prób już przez Niemców, chociażby Hugo Schmidt próbował zlokalizować ten cmentarz dokładnie. Na początku XX wieku Krzysztof Garbacz też próbował znaleźć relikty tego cmentarza. To jakoś on, ten cmentarz się ukrywał, po prostu nie można było natknąć się na takie materialne pozostałości, czyli odnalezienie szkieletów. Taka okazja się nadarzyła 2 lata temu, tak naprawdę miasto postanowiło w okolicach Placu Matejki zbudować parking i konieczne były badania wykopaliskowe. To było tak, że przed tymi badaniami wykopaliskowymi ja od pani, tutaj jednej z mieszkanek Zielonej Góry, otrzymałem skan mapy. Ta mapa była z 1812 roku. To była dotychczas nieznana mapa, bo ona gdzieś została wygrzebana w archiwum w Dreźnie przez jej znajomego. I na tej mapie była zaznaczona dokładna lokalizacja tego cmentarza. Nałożyłem tą mapę na współczesny obraz Zielonej Góry. I to dało mi pewność, że ten cmentarz znajduje się w tym miejscu.
Co tam było w ogóle współcześnie?
Przed wojną została wybudowana tam stolarnia, a teraz do niedawna był taki dziki parking, tak? Po prostu ludzie tam, jakieś garaże były, ludzie parkowali, okoliczni mieszkańcy, tam było zaplecze piekarni, zaniedbane, zapuszczone trochę podwórko. I wystąpiliśmy do miasta z taką prośbą o zrobienie takich badań wyprzedzających. Chcieliśmy sprawdzić, czy faktycznie się nie mylę. Ale miasto dało taką odpowiedź, że oni tam teraz będą planowali inwestycje, że to badanie i tak będą robione archeologiczne. Na szczęście tak się złożyło, że Stowarzyszenie Naukowo-Archeologów Polskich, w którym jestem członkiem, prowadziło tam badania. Ja tam byłem jednym z kierowników tych badań i faktycznie po 2-3 dniach już takich pierwszych naszych prac archeologicznych natknęliśmy się na pochówek. Pierwsze takie sygnały, które by wskazywały na to, że tam jest ten cmentarz, to były pojedyncze kości, które udało nam się już na samym początku znaleźć. Później znaleźliśmy osuarium, czyli osuarium to jest takie miejsce, gdzie to jest takie miejsce masowego gromadzenia szczątków, czyli jakby cmentarz jest ekshumowany, znajdują się w szczątki...
Mogiła zbiorowa, tak jak słyszałeś.
Mogiła zbiorowa, bez ładu, bez składu, po prostu kości wrzucone do dołu, do jamy. Drugi tydzień wykopalisk natrafiliśmy na nienaruszony grób. Na początku myśleliśmy, że to jest jeden osobnik. takim żargonem archeologicznym osobnik, bo tak my to określamy, szczątki jednego człowieka. Ale później się okazało, że no, nie jest to zwyczajny pochówek, ponieważ ta osoba ta miała odciętą głowę. Miała ją położoną na klatce piersiowej, obróconą jeszcze potylicą do góry.
Toż to horror jakiś.
Tak, często to od razu kojarzy się z jakimiś takimi zabiegami magicznymi, archeolodzy to
określają. Wampiry, coś takiego.
Tak, archeolodzy to określają, że to są zabiegi antywampiryczne, czyli odcięcie głowy, przebicie kołkiem. To jest takie, często właśnie osoby odbiegają od tego ogólnego poziomu społeczeństwa. Często jak one zmarły, w ten sposób je traktowano, ale też często osoby, które były takimi pacjentami zero, różnego rodzaju zaraz, tak, które często dotykały miasto, w ten sam sposób były traktowane, ponieważ bano się, że one mogą wyjść za światło, za grobu i narobić dużo szkody w świecie żywych. I często właśnie odcinano głowy, tak? Krępowano, odcinano głowy. Okazało się, że ten pochówek, że ten osobnik nie jest jedyny w tej mogile, ponieważ późniejsze prace pokazały, że tam było 12 osób pochowanych.
Bez głów?
Pierwsze dwie osoby nie miały głów, miały odcięte głowy, natomiast te pozostałe już były kompletne. Natomiast wrzucone do tej mogiły, było widać, że w jakiś sposób były owinięte, najprawdopodobniej w jakieś całuny, czy no po prostu były w coś owinięte.
Z jakich lat były te pochówki?
Dokładnie jeszcze nie wiemy, bo tych badań w tym kierunku jeszcze nie robiliśmy. Teraz staramy się uzyskanie funduszy na takie szczegółowe opracowanie tych znalezisk, także zobaczymy.
Szacunkowo?
Ja stawiam, że to jest okres albo późne średniowiecze, albo okres wczesno-nowożytny, czyli powiedzmy jakiś taki 15, może 16 wiek. Byłbym zaskoczony, gdyby to się okazało, że na przykład jest to związane z początkami miasta, czyli jakiś tam 14 wiek. Chociaż muszę powiedzieć, że oprócz tego cmentarza, tych pochówków, nie mniej takim dla mnie zaskakującym znaleziskiem było odkrycie muru cmentarnego. Cmentarz był oddzielony od takiej części zamieszkanej, czyli od sakrum, od profanum, można tak to określić, murem. To był taki naprawdę konkretny mur, bardzo gruby, około metra grubości. I profesor Legendziewicz z Wrocławia, który określał chronologię tego muru, stwierdził, że to może być mur z końca XV wieku, także to jest całkiem możliwe, że te pochówki też jakoś w tym czasie są, z tego czasu. To chyba były takie pierwsze moje wykopaliska, które pozwoliły mi na połączenie tych dwóch takich moich zainteresowań, czyli archeologii i historii i jakby tej fascynacji miastem.
Bez głów.
Bez głów, fascynacji miastem, tak. To było niesamowite uczucie, ponieważ, tak jak mówiłem, ten cmentarz był szukany przez wiele lat. Nie udało go się zlokalizować, a tak naprawdę dzięki tej mapie, która do mnie trafiła, całkowicie przez przypadek, bo to był jakaś tam luźna korespondencja na Facebooku z panią Agnieszką. To naprawdę jak odkryliśmy, to ja wiedziałem, że już my jesteśmy na dobrym tropie i że faktycznie uda nam się udowodnić, że ten cmentarz znajdował się w tym miejscu i że ta zagadka, można powiedzieć, która fascynowała i frapowała wiele osób, no, w jakiś sposób znajdzie swoje rozwiązanie.
Bartek, musimy przerwać już, bo myślę, że ten reportaż już i tak jest bardzo długi, a ty się dopiero rozkręcasz.
Jasne.
Nie powiem niestety, myślę, że to jest materiał na kolejne opowieści. Być może się spotkamy, nie wiem, nie w piwnicy tym razem, tylko gdzieś w okolicach tego cmentarza.
Bardzo chętnie.
Podejrzewam, że ta twoja droga to jest dopiero początek.
No już mam trochę lat. Powiedziałbym może bardziej, że środek. Myślę, że jeszcze wiele jakichś fascynacji i wiele miłych chwil jest przede mną. Taką mam przynajmniej nadzieję. No zobaczymy, ale bardzo dziękuję.
Co zrobimy z tymi butelkami? O, zdradziłem. Są dwie butelki, nie jedne. Mm-hmm. Będziemy musieli zabrać chyba ze sobą.
Tak, zabierzemy je ze sobą i trzeba dobrze schłodzić, bo temperatura na zewnątrz jest wysoka, w piwnicy jest odpowiednia, ale myślę, że warto je schłodzić.
Teraz, kiedy coraz więcej słyszę tutaj w tej piwnicy, to już musimy kończyć. No, może inni też to usłyszą, co?
Inni też to słyszą na pewno.
To jest powiew historii jakiś?
Historii i tradycji naszej zielonogórskiej.
A to przy okazji zakończmy audycję. Rozmowa w piwnicy przy butelce wina.
Tak jest.
Przy dwóch właściwie, jak się okazało, ale o tym nie mówmy. Radio Zachód, Winobranie 2021. No i wychodzimy stąd. Istotnie, tu bardzo przyjemnie było chłodno, a na zewnątrz?
W piwnicach to jest niesamowite, bo wewnątrz mamy stałą temperaturę. Natomiast na zewnątrz, jak mamy 30, powiedzmy, stopni, 35, wewnątrz panuje 15. Także to jest...
Zamykamy, ale tylko na chwilę. Myślę, że ta piwnica powinna być bardziej otwarta niż zamknięta.
Coraz częściej jest dostępna, także zapraszam turystów.
Niech to będzie symbol w ogóle jakby tej ciekawości, tej wiedzy, którą możemy na temat góry. powiedzieć. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję również. Cześć.
Był to reportaż Cezarego Galka. Muzyka i realizacja autor.